Dzień dobry Państwu. Chciałbym w imieniu zarządu Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita powitać Państwa na tym kolejnym naszym zebraniu. Współgospodarzem tego spotkania jest Biblioteka Narodowa, która po raz kolejny gości nas dzięki uprzejmości dyrektora Jagieły w swoich gościnnych progach. Będziemy mówili o problemie, jak mówić o zagładzie w szkole wokół nowych podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych na wybranych przykładach. Pierwotnie to zebranie miało być poświęcone troszeczkę szerszej problematyce, ale w związku z różnymi okolicznościami, które nastąpiły ostatnio, mianowicie taką konferencją, którą organizuje ministerstwo w związku z objęciem przez nas przewodnictwa takiej organizacji międzynarodowej, postanowiliśmy, że po prostu najpierw zajmiemy się tym problemem zagłady i proszę, oddaję głos tutaj głównej osobie, która jest za to odpowiedzialna, Tomaszowi Żukowskiemu. Proszę bardzo,
panie doktorze. Pozwolicie panowie minutę damy najserdeczniej państwa. Proszę państwa, korzystam z okazji, żeby powiedzieć, że w poniedziałek Urząd Dzielnicy Ochota i Biblioteka Narodowa organizują konferencję Stan Wojenny. Z tej okazji już dzisiaj można oglądać wystawę 13 grudnia w zbiorach Biblioteki Narodowej. Unikalna wystawa, bo pokazujemy drugi obiekt, pokazujemy prasę, pokazujemy również i współczesne opracowania dotyczące tego zagadnienia. Trzeba by wejść wejściem A, tak jak główne wejście dla czytelników, i w tej przestrzeni przed głównymi salami wystawowymi jest 12 gablot z niezwykłymi eksponatami.
Dziękuję. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj mówić o tym, jakie są wzory narracyjne opowiadania zagłady w podręcznikach i materiałach edukacyjnych dostępnych na polskim rynku. Zacząć wypada od tego, że sprawa historii polskich Żydów stała się bardzo ważnym elementem nauczania. Nikt już jej dzisiaj nie pomija właściwie. Znalazła się zarówno w podręcznikach gimnazjalnych, jak i w przeważającej części oferty podręczników licealnych. I nigdy dość podkreślania, że środowiska nauczycielskie w ciągu ostatnich 15 lat po 1989 roku wykonały ogromną pracę wraz z autorami podręczników. Pracę, która pozwoliła wprowadzić kwestie i dyskryminacji, i zagłady, i historii polskich Żydów do kanonu nauczania w polskiej szkole. Jednakże nasze zadanie polega również na tym, żeby przyjrzeć się tym wprowadzonym wzorom. Jakby one istnieją, ale powiedzmy sobie, mają pewne swoje charakterystyczne cechy, które należałoby przedyskutować. Kiedy przygotowywałem to wystąpienie, zastanawiałem się nad tym, czy prowadzić ten przegląd według poszczególnych podręczników, i stwierdziłem, że to może nie jest najbardziej zasadny i dobry sposób mówienia o tej sprawie, dlatego że wśród tych podręczników można wyodrębnić pewne wzory mówienia, pewne wzory narracyjne, według których strukturyzuje się historię polskich Żydów i historię zagłady. I chodzi mi o to, żeby skupić się na tych wzorach mówienia, żeby je przedyskutować. Że jakby nie jest tak bardzo ważne, czy gdzie, w których dokładnie podręcznikach one występują, w których nie. Ważna jest ich logika, ważne są ich cechy, które są dla nas problemem no, interpretacyjnym. Także nie chodzi o żadnego rodzaju ocenę, czy jakby podnoszenie wartości jednych podręczników, czy też ganienie innych, to jakby to zupełnie jest poza obszarem mego zainteresowania i też chyba teraz Otwartej Rzeczpospolitej. Chodzi o przedyskutowanie wzorów mówienia i przemyślenie ich konsekwencji. Jak to będzie wyglądało? Otóż najpierw chciałbym przedstawić 5 czy 6 wybranych schematów opowiadania o zagładzie, takich konstytutywnych cech tej narracji. Będą to takie cechy jak na przykład wyodrębnianie Żydów jako nieobywateli, wprowadzanie elementu współzawodnictwa w cierpieniu, sprawa kompleksu winy polskiej oraz sprawa racjonalizacji wrogich zachowań wobec polskiej ludności żydowskiego pochodzenia. Poza tym oderwanie Holokaustu od historii dwudziestolecia i od zdarzeń 68 roku. I na końcu będę próbował podjąć kwestię radzenia sobie z kontekstem antysemickim, w którym wypowiadamy naszą, znaczy w którym opowiadamy tę historię o zagładzie. Następnie chciałbym zaproponować pewne alternatywne narracje, takie narracje, które się w podręcznikach nie pojawiają, i zachęcić Państwa do dyskusji nad tymi alternatywnymi sposobami mówienia o zagładzie w szkole. Więc skupmy się najpierw na tych wybranych aspektach narracji o zagładzie. Otóż pierwszą z nich, którą chciałbym tutaj podjąć, jest wyodrębnienie Żydów jako nieobywateli. W podręcznikach do historii, kiedy mówi się o Holokauście, dominuje coś, co można by nazwać matrycą narodową. Otóż grupy, bohaterowie tej opowieści są definiowani jako Niemcy, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, inni oraz Żydzi. Co implikuje taki podział? Otóż ma on taką cechę, że zaciera pewną bardzo ważną informację. Mianowicie taką informację, która jest niezwykle istotna dla naszego myślenia o mniejszościach i też myślenia szczególnie o mniejszości żydowskiej w Polsce. Otóż Żydzi byli członkami różnych społeczeństw, z których zostali wyrwani i z których zostali przywiezieni do ośrodków eksterminacji. I ta informacja, można powiedzieć, ginie w tej opowieści podręcznikowej o zagładzie. Otóż Żydzi byli z jednej strony Polakami, obywatelami II Rzeczpospolitej, bardzo często z poczuciem przynależności do tej wspólnoty społecznej. Byli Niemcami, tak? Obywatelami państw niemieckich, czy to będzie Austria, czy to będzie nawet III Rzesza, zanim powstały ustawy norymberskie. Należeli do społeczeństw węgierskich, greckich, francuskiego i tak dalej. Zamiast wydobywania tej podwójnej przynależności eksterminowanych Żydów z jednej strony do wspólnoty, jaką jest naród żydowski, z drugiej strony do wspólnot obywatelskich i do społeczeństw, z których zostali wyrwani, mówi się o Żydach jedynie jako o jednolitej grupie etnicznej. Oczywiście jest to zasadne, dlatego że w ten sposób traktowali ich hitlerowcy, prawda? Ale jednocześnie oddziela się w ten sposób społeczność żydowską od tych europejskich społeczeństw, z których oni pochodzili, i stawia niejako a priori na zewnątrz. Uznaje się jednym słowem milcząco, że jest to grupa w jakiś sposób szczególna, w jakiś sposób obca wobec tych społeczeństw, z których pochodziła. Szczególnie ważne jest istnienie bądź nieistnienie tej różnicy, kiedy mówimy o historii polskich Żydów, obywateli polskich i Żydów, prawda, żydowskiego pochodzenia. Niejednokrotnie z polskim społeczeństwem łączyło ich znacznie więcej niż, powiedzmy, z Żydami niemieckimi, czy greckimi, czy węgierskimi. Więcej ich łączyło ze społecznością II Rzeczpospolitej. Jeżeli byśmy rozpatrywali taką cechę tej narracji o zagładzie obecnej w podręcznikach, to trzeba by było zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ustanawiany jest status ofiar. Mianowicie natychmiast, jakby jako milczące założenie tej opowieści, wkrada się takie stwierdzenie, że te ofiary żydowskie są w jakiś sposób odłączone od polskiego społeczeństwa. No, nie możemy w ramach tej narracji zadać pytania, czy mordowano ludzi spośród nas. Raczej skłaniamy się do mimowolnej odpowiedzi, że dyskryminacji poddano kogoś z marginesu, czy wręcz kogoś obcego. I teraz w zależności od tego, jak rozstrzygniemy te kwestie, to znaczy jak ustawimy już na wstępie naszą narrację o Holokauście, to od tego będzie zależało to, jak potem będziemy definiować zachowania społeczności polskiej wobec żydowskich współobywateli. Właśnie, czy to będą zachowania wobec współobywateli, czy to będą zachowania wobec tych, których się na wstępie wyodrębnia jako grupę żyjącą obok, prawda, a nie żyjącą razem. Drugą taką sprawą, która rzuca się w oczy przy lekturze podręczników licealnych, to jest kwestia takiej śladowej obecności czegoś, co można by nazwać współzawodnictwem w cierpieniu. Otóż Holokaust przedstawia się zwykle na szerszym tle hitlerowskich planów zagłady czy dyskryminacji podbitych społeczeństw i ludów. Otóż z jednej strony wydobywa się różnice między losem żydowskim a losami innych podbitych społeczności, ale jednocześnie te różnice się w jakiś sposób zaciera. W efekcie nie do końca udaje się uchwycić diametralną różnicę sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że zwykle rozdziały o zagładzie czy przejście do zasadniczego tematu zagłady jest poprzedzone mówieniem o planowanej dyskryminacji Słowian. Takiej planowanej dyskryminacji Słowian, która też miałaby przybrać, na szczęście to się nie stało, charakter totalnej dyskryminacji. Więc jak mówię, w efekcie nie udaje się do końca uchwycić owej różnicy, takiej zasadniczej różnicy sytuacji pomiędzy skazanymi na zagładę Żydami, skazanymi teraz właśnie w tych latach 41, 44, 45, tak, oraz ich sytuacji wśród skazanych na zagładę Polaków, no takich skazanych in spe w przyszłości, ale jakby bardzo wyraźna jest ta informacja, że również skazanych na zagładę, prawda? I nie udaje się wtedy, jak myślę, dobrze wychwycić różnicy pomiędzy sytuacją owych eksterminowanych, a sytuacją tych dyskryminowanych, tej dyskryminowanej reszty społeczeństwa, tej większości społeczeństwa. Również towarzyszy temu wydobywanie polskiego cierpienia, które w jakiś sposób służy zwykle jako taki element, który ma równoważyć problem antysemityzmu i antysemickiego wzoru kultury, który jest obecny w polskim życiu społecznym w tamtych czasach i wcześniej, i jak później się okazało, też on się ujawniał. W takim ujęciu, kiedy mówi się o planach eksterminacji Słowian, o polskim cierpieniu, które usprawiedliwia zachowania względem eksterminowanych, prowokuje się dyskusję, która przebiega na mniej więcej takiej zasadzie. Jak duży procent społeczności polskiej zachowywał się, tak sobie weźmy to w cudzysłowie, przyzwoicie, jak duży zachowywał się obojętnie, jak duży nieprzyzwoicie i co wpływało na tego typu zachowania. Otóż taka dyskusja, można by zastanowić się nad tym, czy taka dyskusja jest rzeczywiście trafnym postawieniem sprawy, czy też nie. Czy nie powinniśmy postawić przede wszystkim pytania o działanie pewnych wzorów kultury, antysemickich również wzorów kultury w polskim społeczeństwie i o to, jak się do nich ustosunkowywano. Dlatego, że wtedy unikamy dyskusji, która grupuje zachowania na zachowania marginesu, większości, no i takiego, powiedzmy, jakiegoś reprezentatywnego jądra narodu, które w tej opowieści podejmuje akcję pomocy. Tak? Znaczy, wydaje mi się, że to postawienie sprawy w stosunku do wzorów kultury lepiej będzie zdawało, jakby określało tą sytuację, w której znaleźli się i Polacy, i Żydzi, niż te dyskusje, które w gruncie rzeczy dotyczą tego, żeby znaleźć tą reprezentatywną część narodu, z którą można się utożsamić. Dlatego, że problem zachowań społeczności polskiej w czasie zagłady jest raczej problemem konfliktu pomiędzy różnymi wzorami kultury, wyboru, krytyki też tego, co mogliśmy przejąć z tradycji, no i w związku z tym wyboru sposobu działania. Następną sprawą, która właśnie wybija się też jako pewna cecha opowieści o zagładzie z podręczników szkolnych, to są racjonalizacje wrogich zachowań, czy racjonalizacje takich zachowań, które określane są najczęściej jako nieprzyzwoite, czy naganne. I tutaj należałoby chyba wyodrębnić takie trzy podgrupy. Z jednej strony to jest kwestia mówienia o separacji i wzajemnej niechęci, z drugiej strony kwestia mówienia o żydokomunie i konkurencji ekonomicznej, a na koniec chciałbym omówić taki bardzo jaskrawy przykład pewnego zapętlenia naszego sposobu myślenia o tej odrębności Żydów w połączeniu jakby z ukrytymi wzorami dyskryminacyjnymi, mianowicie przedyskutować taką kwestię opowieści o żydowskiej partyzantce i o tym, jak one są kwalifikowane jako bandy rabunkowe, o przynależności też Żydów do partyzantki aalowskiej i partyzantki radzieckiej. Otóż pierwsza sprawa to jest to oddzielenie i wzajemna niechęć. Otóż wydaje się, że należało przedyskutować taką sprawę, na ile można opisywać stosunek polskich Żydów do dominującej, jakby do większości społecznej w kategoriach wzajemności, czy przede wszystkim wzajemnej niechęci i oddzielenia, ale tej wzajemności, wzajemnej niechęci. Stosowanie takich kategorii wobec mniejszości wydaje się do pewnego stopnia wątpliwe, szczególnie w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z mniejszością w dużym stopniu dyskryminowaną, tak? I otoczoną takim no, dyskryminacyjnym w jakimś sensie z wzorem kultury. Ta relacja wzajemności jest tutaj tylko, jak się wydaje, pozorna. No, nie można mówić o wzajemnej niechęci między polskimi Żydami a większością, tak jak nie można mówić o wzajemnej niechęci gejów i skinheadów. W wypadku skinheada ta niechęć jest rodzajem oczywistej przemocy. W wypadku dyskryminowanego geja, no jest ona reakcją na przemoc. Podobnie jak myślę, dzieje się na tym styku większości społecznej w Polsce i obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Także jak myślę, to wyosobnienie pochodzi w dużej mierze z tego, że ludzie, którzy o nim mówią, i znaczy ci Żydzi, którzy wyosobniają się, prawda, czy w jakiś sposób szukają ucieczki przed dyskryminacyjnym kontekstem, no, reagują na przemoc. Podobnie uwikłane są racjonalizacje związane z wzorem żydokomuny i konkurencji ekonomicznej. Otóż tutaj wchodzi bardzo ważna kwestia. Otóż konstruując takie przeciwstawienie, musimy założyć pewien dyskryminacyjny schemat. Schemat wykluczający obywateli pochodzenia żydowskiego ze wspólnoty społecznej. Wydaje mi się, że łatwiej będzie to wyjaśnić na przykładzie konkurencji ekonomicznej. Otóż jeżeli mamy model wolnego rynku i na tym wolnym rynku mamy różne podmioty, powiedzmy sobie, że określimy je nazwiskami, prawda? Mamy, dajmy na to, Kowalskiego, Nowaka, Sokołowskiego i kogoś, kto będzie się nazywał Rappaport, Blumstein czy Rosenkrantz, prawda? To w takim układzie konkurencja ekonomiczna zachodzi zarówno pomiędzy Kowalskim i Nowakiem, jak i Nowakiem i Sokołowskim, jak i pomiędzy każdym i każdym z tego wzoru. A żeby skonstruować podział na konkurencję ekonomiczną między ludnością polską a ludnością żydowską, trzeba wpierw wyodrębnić ludność żydowską jako tą, która nie ma równych praw do tego, aby uczestniczyć w grze ekonomicznej. Tak? Jednym słowem, jeżeli mamy na rynku przedsiębiorców polskich, którzy konkurują ze sobą, to nie postrzegamy tego jako konkurencji niedozwolonej, prawda? Natomiast jeżeli wchodzi na rynek przedsiębiorca pochodzenia żydowskiego, to natychmiast wyodrębniamy go jako konkurencję niepożądaną. Żeby to uczynić, musimy najpierw przyznać rację wzorcowi dyskryminacyjnemu. Jednym słowem, musimy powiedzieć, że przedsiębiorca żydowski jest innego rodzaju obywatelem, innego rodzaju uczestnikiem gry ekonomicznej niż cała reszta społeczności. Podobnie ma się sprawa z wzorem żydokomuny. Otóż proszę zauważyć, że w momencie, kiedy mówimy o wyborach światopoglądowych obywateli, to w momencie, kiedy mówimy o społeczności polskiej, przedstawiciele tej społeczności mają prawo do wszelkich możliwych samookreśleń światopoglądowych i ideowych. Czyli jednym słowem, jeżeli mamy wybór światopoglądowy Feliksa Dzierżyńskiego, prawda, to w tym momencie nie uogólniamy tego wyboru jako takiego, który na przykład określa stanowisko wysadzonych z siodła, prawda? Dlatego, że uznajemy to jako wybór indywidualny, jeden z wielu możliwych, prawda? Nie ma uogólnienia, nie ma też wykluczenia, które idzie za tą decyzją. No bo możemy powiedzieć, że to jest wybór błędny, ale zawsze jest to wybór indywidualny. W momencie, kiedy dochodzi do podobnego wyboru ze strony obywateli pochodzenia żydowskiego, natychmiast ten wybór jest uogólniany jako egzemplum pewnej ogólnej postawy, tak? Ale proszę zauważyć, że żeby wykonać taki podział, trzeba najpierw odmówić obywatelom polskim żydowskiego pochodzenia prawa do decydowania o swoich preferencjach światopoglądowych jako sprawy osobistej, tak? Musimy ich najpierw wyodrębnić jako tych, którzy są na cenzurowanym, których wybór ma specjalne znaczenie. Jednym słowem, musimy ich wykluczyć z grona równych, z grona tych, którym przysługują równe, równe prawa. Tym bardziej jest to arbitralne i powiedziałbym przemocowe wyodrębnienie, że w wypadku obywateli polskich żydowskiego pochodzenia akces do ruchu lewicowego najczęściej wiązał się z postawą internacjonalistyczną, szczególnie kiedy to był akces do ruchu komunistycznego. No też z rezygnacją z tradycji narodowej, zresztą z takim aktem świadomego oddzielenia się od wspólnoty narodowej i religijnej. Jaskrawym przykładem takiego nierównego statusu w oglądaniu dziejów i wyborów i postępowania Polaków, obywateli Polski etnicznie polskich i obywateli polskich pochodzenia żydowskiego jest narracja o partyzantce, o tym, w jakich organizacjach partyzanckich znajdowali się polscy Żydzi, którym udało się ujść przed zagładą. Otóż najczęściej podręczniki stwierdzają, że partyzanci trafiali do oddziałów AL lub do partyzantki radzieckiej. W niektórych z tych podręcznikach mamy dodatkowo taki komentarz, że stosunek polskiego podziemia czy społeczności polskiej do tych grup był niechętny lub niejednoznaczny ze względu na to, że tak samotne oddziały żydowskiej partyzantki ze względów aprowizacyjnych musiały jakby zdobywać skądś pożywienie i były traktowane jako bandy rabunkowe. Z drugiej strony przynależność do partyzantki radzieckiej była traktowana jako zdrada narodowa. Z trzeciej strony jakby przynależność do AL-u była też traktowana jako rodzaj właśnie takich antypolskich wyborów światopoglądowych. No i teraz proszę zobaczyć, że nawet jeżeli będziemy patrzeć na teksty źródłowe, które na przykład na dokument Bora Komorowskiego, który jest czasami zamieszczany w podręcznikach, to możemy z niego łatwo wyczytać, że ci obywatele polscy żydowskiego pochodzenia mieli ogromne trudności w dostaniu się do oddziałów podziemia, które były, no, które były akceptowane przez większość ze względu na to, że jakoś działały tam wykluczające schematy i że w związku z tym ta ocena Żydów, którzy tworzą te luźne oddziały, czy przystępują do partyzantki radzieckiej, czy też przystępują do AL-u, jest też wynikiem wcześniejszej dyskryminacji. Następnym punktem, takim większym punktem, który należałoby tutaj poruszyć, jest oderwanie zagłady od wzorów kultury czy zdarzeń z dwudziestolecia międzywojennego i tych, które miały miejsce w 1968 roku. Wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z rodzajem próby wyparcia problemu takiego, jakim jest antysemicki wzór kultury już w samej kulturze polskiej. No i jakby wyparcie też tego problemu uniknięcie z tej kwestii, żeby się z nim zmierzyć. Otóż w momencie, kiedy sprawę zachowań polskich wobec zagłady rozpatruje się w oderwaniu od dwudziestolecia, no na przykład od getta ławkowego i od wielu jakby przejawów polskiego życia publicznego, które znamy i od 1968 roku, to mamy wrażenie, że rzeczywiście można umieścić i jakby rozprawić się z kwestią tego, co jest określane właśnie jako nieprzyzwoite czy haniebne zachowania wobec Żydów w ten sposób, że albo złoży się je na margines, albo oczywiście w dużej mierze słusznie przypisze się je Niemcom, albo też zrzuci się je na komunistów jako na tych, którzy później też jako obcy, jako ci, którzy nie należą do tego narodowego jądra, takiego właśnie reprezentatywnego jądra, z zewnątrz narzucili społeczeństwu polskiemu to, co jest dla niego niechlubne. Tymczasem wydaje się, że lepsze zrozumienie tego, co się stało w czasach wojny, to się stało na styku polsko-żydowskim, byłoby możliwe wtedy, kiedy wskazywalibyśmy na pewną ciągłość dyskryminacyjnego wzoru kultury, właśnie dyskryminacyjnego, może nie eksterminacyjnego, ale dyskryminacyjnego wzoru kultury w kulturze polskiej, zarówno przed wojną, jak i później. Moglibyśmy wtedy uczynić z zachowań wobec obywateli polskich żydowskiego pochodzenia problem obywatelski, problem też kultury i jej krytyki. I w końcu ostatnia sprawa z tych takich większych całości dotyczących opowieści podręcznikowej o zagładzie, to jest kontekst antysemicki, w którym powinniśmy się liczyć, opowiadając historię i polskich Żydów, i szczególnie opowiadając historię zagłady. Co mam na myśli? Co mam na myśli, mówiąc o antysemickim kontekście? Otóż jakby w powietrzu krążą pewne klisze rozumowania, które bardzo łatwo zawłaszczają elementy naszej opowieści, takie elementy, które opowiadamy z intencją bezstronności i włączają jako egzemplum do takiego antysemickiego schematu. Może to dobrze by było powiedzieć na przykładzie. Otóż jeżeli opowiadamy o, dajmy na to, o historii polskich Żydów pod koniec XIX wieku i opowiadamy o postaci Kronenberga jako o postaci żydowskiego przedsiębiorcy. Z całkowitą intencją bezstronności, ale bez jakichkolwiek dodatkowych komentarzy, to taki fakt, czy inne również fakty, zostaje przejęty przez te krążące w powietrzu wzory i zaanektowane jako potwierdzenie pewnej ogólnej zasady, no mianowicie takiej zasady tej konkurencji ekonomicznej, żydowskiego wyzysku, żydowskiego kapitału. No są różne takie wzory, w które ten element bardzo, bardzo łatwo się wpisuje. Wydaje mi się, że należało przedyskutować sposoby zabezpieczania się przed tego rodzaju zawłaszczeniem. Szczególnie w momencie, kiedy mamy do czynienia z opowieścią o zagładzie. No właśnie, jeżeli będziemy podawać informacje o uratowanych Żydach, którzy przystępują do AL, czy do partyzanckiej radzieckiej, czy kiedy będziemy mówili o braku oporu, czy o wyosobnieniu, tak, to musimy się liczyć z tym, że to, co mówimy z intencją obiektywności, bardzo łatwo bywa zawłaszczane przez taki schemat myślenia, który, jak myślę, no pragniemy w jakiś sposób się przed nim immunizować, tak? W jakiś sposób go podważyć. I że nie podejmując takich kwestii, wytrącamy sobie broń z ręki. Szczególnie ważna jest taka postawa pewnej nieufności wobec kontekstu w momencie, kiedy cytuje się dokumenty z epoki i kiedy zadaje się pytania na temat dokumentów z epoki. Dobrym przykładem są dwa teksty, które pojawiają się w podręcznikach licealnych i bardzo dobrze, że się pojawiają. Mianowicie to są raport Bora Komorowskiego oraz tekst apelu Zofii Kosak-Szczuckiej. Otóż mamy do czynienia z tekstami, które wyraźnie aktualizują pewne klisze antysemickie, mimo tego, że są pisane przez ludzi, którzy w jakiś sposób też dystansują się od tych klisz. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, a wręcz prawie w ogóle, żeby podręczniki zadawały tutaj pytanie o obecność tych klisz i o interpretację tego, jak one mogą działać. No jednym słowem, w momencie, kiedy Bór Komorowski pisze o współpracy żydowsko-radzieckiej, prawda, no to powinniśmy się zastanowić nad tym, jaki status ma to zdanie. No i jakby chyba też uczulić uczniów na to, że coś tutaj jest z obiektywnością źródła jakby wątpliwego. Podobnie jak Kosak-Szczucka pisze, że powinniśmy pomagać tym, którzy są skądinąd naszymi największymi wrogami, prawda? I skądinąd nienawidzą nas bardziej niż Niemcy, prawda? No to powinniśmy jakoś zapytać, jaki jest status tego typu zdania, prawda? Jednym słowem, no, stoi tutaj przed nami bardzo ważne zadanie zrelatywizowania i takiej obróbki tych tekstów jako źródeł historycznych. Wydaje mi się, że stoimy przed absolutnym, nieuniknionym takim zadaniem analizowania tych tekstów. Ono jest konieczne, jeżeli chcemy je traktować jako źródła historyczne. Jakie by były moje propozycje, takie bardzo wstępne i propozycje do dyskusji, rozwiązania tych problemów? Przede wszystkim tym zadaniem, które przed nami stoi, jako tymi, którzy się zajmują mówieniem o Holokauście, mówieniem o historii polskich Żydów, jest włączenie ich do społecznej wspólnoty, to znaczy skonstruowanie takiej opowieści, która niejako naturalnie, niejako w pierwszych założeniach włączałaby polskich obywateli żydowskiego pochodzenia do społecznej wspólnoty. I trzeba chyba tutaj wyraźnie podkreślić, że tego nie da się zrobić tylko i wyłącznie na lekcjach poświęconych Holokaustowi. Znaczy to musi być praca, którą wykonuje się w całym ciągu nauczania, zarówno historii, jak i języka polskiego. Jednym słowem, mniejszości, w tym mniejszość żydowska, mogłyby, jak myślę, stać się elementem wspólnego pejzażu społecznego Polski. Jakby to jest takie zadanie, które, jak myślę, możemy przed sobą postawić, a przynajmniej przedyskutować możliwości jego realizacji. Przy historii taką propozycję postawił Robert Szuchta, kiedy mówił o tym, żeby o Żydach, Ormianach i innych mniejszościach w Polsce mówić w momencie, kiedy na przykład omawia się życie polskich miast, już od momentu, kiedy były one zakładane na prawie niemieckim. W tym momencie widać, że wszystkie te grupy etniczne wtapiają się w pewien wspólny pejzaż, który dopiero razem tworzy pejzaż Rzeczpospolitej, prawda? No wtedy nie mamy takiego wrażenia, że mamy do czynienia z historią polską i na jej peryferiach z jakimiś historiami mniejszości. Mamy do czynienia ze wspólną historią, w której mniejszości i etniczna większość występują jako elementy wspólnego pejzażu. Jakby wtedy od razu definiujemy tę nadrzędną wspólnotę jako wspólnotę wszystkich obywateli, czy też wszystkich mieszkańców. Podobnie, jak myślę, należałoby postępować w przypadku nauczania języka polskiego. I tutaj szczególnie chodzi o te lekcje, które są poświęcone temu, co się określa najczęściej jako symboliczne centrum polskości. Mamy do czynienia w podręcznikach do polskiego, tutaj będzie taka mała dygresja w kierunku tych podręczników do polskiego, z pewnym znów wzorem mówienia. Otóż bardzo często zdarza się, że mówimy w szkole o symbolicznym centrum polskości, odwołując się do inwokacji do Pana Tadeusza. No i wtedy jest to dworek szlachecki, on jest polski, on jest katolicki, jako to nasze symboliczne centrum, i następnie w rozdziałach, które są zatytułowane peryferia, pogranicza, mówi się o mniejszościach, o mniejszości żydowskiej, o Romach, o różnych mniejszościach, o mniejszości białoruskiej czy ukraińskiej w Polsce. Wydaje mi się, że nie zwiększając ilości godzin, które poświęcamy na omawianie tego tematu, bardzo łatwo jakby zmienić ten paradygmat. Wystarczy zastosować inne fragmenty Pana Tadeusza. Wydaje mi się, że też zastosować je zgodnie z intencją Mickiewicza. Mianowicie, jeżeli byśmy zastąpili inwokację koncertem Jankiela, uzyskalibyśmy taki efekt, że w tym symbolicznym centrum polskości znaleźliśmy się od razu zarówno Tadeusz, prawda, z całym Soplicowem, jak i Jankiel, jak i chłopi, o których Tadeusz krzyczy wiwat współobywatele, no chłopi litewscy, którzy mówią po litewsku, prawda, na przykład. Tak? I mielibyśmy od razu do czynienia z zupełnie innym mitem założycielskim polskości, z takim mitem założycielskim, który włącza w obręb wspólnoty nie tylko etniczną większość, tak, ale również no, właśnie tych współobywateli. Wydaje mi się, że należałoby się też zastanowić nad tym, czy nie należałoby wprowadzić takiej kategorii wzoru kultury, dyskryminacyjnego wzoru kultury, jakoś do naszego mówienia o historii polsko-żydowskiej czy historii polsko-mniejszościowej i szczególnie do historii Holokaustu. I powiązać, to bardzo trudne jest zadanie i taka kwestia, którą chyba należy postawić pod bardzo wnikliwą dyskusję. Czy nie należałoby mówić o pewnym dyskryminacyjnym wzorze kultury, który łączy się z definiowaniem wspólnoty społecznej w kategoriach narodu etnicznego? Mielibyśmy wtedy sposobność na przykład zażegnania takiego sporu o subiektywne odczucia Żydów, którzy czują się rozczarowani postawami polskimi, prawda? Którzy czują się wykluczeni. No, moglibyśmy jednym słowem pokazać pewne działanie tych wzorów kultury, szczególnie wzorów kultury związanych z etnicznym definiowaniem wspólnoty, no i pokazać też bardzo różnorodne w społeczeństwie polskim reakcje na te wzory kultury, bo one wcale nie były jednolite. Otóż samo konstytuowanie się wspólnoty jako narodu etnicznego stawia na zewnątrz mniejszości. No stawia je w takiej sytuacji właśnie tych pograniczy, tych peryferii. Tak? Wydaje się, że mamy możliwość korzystania z bardzo różnych innych paradygmatów. No, z paradygmatu narodu obywatelskiego, z tradycji kościuszkowskiej, z tradycji Berka Joselewicza, prawda? Tych takich też ikon polskiej kultury, które no, jeszcze powiedzmy 50 lat temu były jak myślę, dosyć żywe. I zyskujemy wtedy zupełnie inny punkt odniesienia do tego, aby mówić o... Właśnie, na przykład o postawach polskich. Można wtedy wprowadzić taką kategorię sprawiedliwych jako tych, którzy potrafili wybrać świadomie coś z zasobu tradycji, z zasobu kultury, ale też wybrać nie tylko na zasadzie prostej akceptacji, ale też na zasadzie konfliktu i krytyki. No, ci, którzy na przykład zajmują się pamiętnikami z okresu okupacji, wiedzą na jakie no, nieprzyjemności byli też narażeni ci, którzy, prawda, którzy ratowali Żydów ze strony swoich sąsiadów. Tak? I można pokazać ten wybór jako krytyczne odniesienie do pewnych standardów, do przyjętych wzorów zachowania. Wtedy będziemy mieli też jakby okazję innego nieco zdefiniowania naszej tożsamości. Nie tylko jako zgody, ale także jako krytyki, sprzeciwu, dyskusji i negocjacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.